i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 marca 1951 roku został stracony Łukasz Ciepliński, czwarty prezes Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. I właśnie rocznica tej egzekucji, rocznica zamordowania Łukasza Cieplińskiego jest od wielu lat obchodzona w Polsce jako Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. I właśnie dzisiaj w wydarzeniu miesiąca o żołnierzach niezłomnych wyklętych. I aby jakoś Państwu zobrazować ten fenomen, to niezwykłe zjawisko tych młodych Polaków walczących z komunistycznym zniewoleniem po II wojnie światowej, posłużę się konkretnymi biografiami. Odwołam się do 5 postaci. 4 z bohaterów tej dzisiejszej prelekcji to legendarni dowódcy antykomunistycznego podziemia. 5, mniej znany, to ostatni z nich, to ten, który walczył najdłużej. To ten, który zakończył epopeę Żołnierzy Niezłomnych. Zatem dzisiaj o Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszce, legendarnym dowódcy Wileńszczyzny, a później Borów Tucholskich, Józefie Kurasiu, który ze swoimi partyzantami walczył w Gorcach na Podhalu, Marianie Bernaciaku, który walczył w okręgach Dęblina, Puław, Hieronimie Dekutowskim, który walczył na Lubelszczyźnie, i o Józefie Franczaku, tym, który był ostatnim żołnierzem niezłomnym. Najstarszy z nich urodził się w 1910 roku, to Zygmunt Szendzielarz. Najmłodszy z tej piątki, Hieronim Dekutowski, urodził się w roku 1918. Jak nie trudno policzyć, kiedy wybuchła II wojna światowa, Zygmunt Szendzielarz miał lat 29, Hieronim Dekutowski lat 21. Wszyscy oni byli dziećmi II Rzeczpospolitej. Wszyscy oni skończyli szkoły w II Rzeczpospolitej. Wszystkich ich ukształtowała tradycja patriotyczna wpajana dzieciom w domu, w szkole, w kościele II Rzeczpospolitej. Spośród tych 5 osób tylko jeden pochodził z tak zwanego dobrego domu. Zygmunt Szendzielarz urodził się w rodzinie inteligenckiej. Marian Bernaciak był synem ubogiego rymarza. Józef Franczak pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Józef Kuraś to syn góralskiej rodziny, a Hieronim Dekutowski urodził się w wielodzietnej rodzinie blacharza. To tylko w komunistycznej propagandzie przedstawia się rewolucję jako czyny ludzi biednych, z którym walczą tylko ludzie bogaci. Prawda jest zupełnie inna i dokładnie odwrotna. Rewolucje wywołują, wymyślają inteligenci. To oni ulegają tej szatańskiej pokusie, bądźcie jako bogowie. To im się zdaje, że mogą przebudować świat według własnych utopijnych wizji. Owszem, ci inteligenci czasami posługują się masami, ludem, bo potrzebują narzędzia. I zwykle jest tak, że to ludzie prości, pierwsi dostrzegają utopijność rewolucyjnych rozwiązań. To ludzie prości często potrafią heroicznie z tymi kolejnymi utopiami walczyć. Tak było w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przeciwko której z taką determinacją walczyli chłopi w Wandei. I tak byli z komunizmem w Polsce po II wojnie światowej. Bo przecież większość żołnierzy niezłomnych to byli synowie chłopów, robotników, ubogich rzemieślników. To byli przedstawiciele ludu, którzy walczyli o wolną Polskę, wolną od ideologicznych utopii. Cała ta piątka skończyła szkoły II Rzeczpospolitej. Cała piątka walczyła w kampanii wrześniowej. Było to dla nich czymś naturalnym. A potem, wcześniej czy później, trafili w struktury Armii Krajowej. Walczyli z niemieckim okupantem. I wszyscy po II wojnie światowej podjęli walkę z nowym zniewoleniem. okoliczności podjęcia tej walki, tej decyzji, że nie można godzić się z tym, co spotyka Polskę po II wojnie światowej, były różne. Major Zygmunt Szendzielarz walczył na Wileńszczyźnie w strukturach Armii Krajowej. W lipcu 1944 roku część brygady wileńskiej została rozbrojona przez żołnierzy sowieckich w Puszczy Grodzieńskiej. Major Szendzielarz kontynuował walkę partyzancką na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Już w lipcu 1934 roku podjął walkę z nowym okupantem. Potem na czele kadrowego oddziału liczącego od 20 do 30 osób przetrwał w Puszczy Białowieskiej do kwietnia 1935 roku. Później ponownie odtworzył swój oddział, aby podjąć walkę z komunistycznym zniewoleniem. Józef Kuraś, pseudonim Ogień, po oczyszczeniu Podhala z Niemców zorganizował na Podhalu sieć posterunków milicji obywatelskiej w powiecie nowotarskim. W marcu 1935 roku został mianowany szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W nocy z 11 na 12 kwietnia 1935 roku opuścił Nowy Targ, rozpoczął działalność partyzancką. Jak tłumaczył swoim podkomendnym, przeciwko Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi. Jesienią i zimą 1934 roku UB i NKWD w całym kraju masowo aresztowały byłych żołnierzy Armii Krajowej. Setki z nich zabito, tysiące deportowano w głąb Związku Sowieckiego. Widząc, co się dzieje z jego przyjaciółmi, z jego podkomendnymi, w marcu 1935 roku Bernaciak odtworzył swój oddział partyzancki i rozpoczął walkę z nowym okupantem. Józef Franczak, jak wielu innych Polaków, w sierpniu 1934 roku został przymusowo wcielony do II Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1935 roku, widząc czystkę, jaka dokonywała się w szeregach II Wojska Polskiego, kiedy wielu żołnierzy, którzy wcześniej byli w Armii Krajowej, było aresztowanych i mordowanych, dezerteruje, ucieka z wojska, ukrywa się, trafia później do partyzantki antykomunistycznej. O tym, w jakich okolicznościach Hieronim Dekutowski podjął walkę z komunistycznym zniewoleniem, tak pisał przed laty Bohdan Urbankowski. Zaczęło się od tego, że czterej żołnierze Zapory, pseudonim Dekutowskiego, mieszkający w okolicach Chodla, zostali zaproszeni na tamtejszy posterunek. Dowódca posterunku Milicji Obywatelskiej Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Abraham Tauber, był uratowany przez jednego z nich Żydem. Tauber kazał ich wszystkich powiązać i własnoręcznie jednego po drugim zastrzelił. W odwecie Dekutowski rozbił posterunek w Chodlu. Data tego ataku, noc 5 na 6 lutego 1935 roku, to początek walki Dekutowskiego z komunistycznym zniewoleniem. To 5 ludzkich historii. Takich historii było więcej. Podejmowali walkę, bo widzieli krzywdę, jaka dzieje się ich kolegom. Podejmowali walkę, bo nie chcieli komunistycznej Polski. Podejmowali walkę, bo groziło im aresztowanie, bo musieli się ukrywać. Jeden z nich, Józef Kuraś, w październiku 1935 roku, kiedy komuniści ogłosili amnestię, napisał list do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Napisał w nim: sprawa złożenia broni. Jako Polak i stary partyzant oświadczam, wytrwam do końca na swoim stanowisku. Tak mi dopomóż Bóg. Zdrajcą nie byłem i nie będę. Daremne wasze trudy, mozoły i najrozmaitsze podstępy. Gwarancję wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak barbarzyńcy. Wstyd i hańba. Swoim postępowaniem doprowadzacie do zguby samych siebie. w marcu 1936 roku żołnierze Łupaszki rozdawali ulotki. W tych ulotkach ich dowódca pisał: my chcemy, by Polska była rządzona przez ludzi oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy głośno nie mogą powiedzieć słowa, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują sprawiedliwych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. 14 listopada 1936 roku Kuraś wysłał list do Bolesława Bieruta, w którym pisał: oddział partyzancki Błyskawica walczy o wolną, niepodległą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Będziemy walczyć tak o granice wschodnie, jak i zachodnie. Nie uznajemy ingerencji Związku Sowieckiego w sprawy wewnętrzne polityki państwa polskiego. Komunizm, który pragnie opanować Polskę, musi zostać zniszczony. A jak walczyli? Kilka przykładów. Bernaciak, 24 kwiecień 1935 rok. Rozbicie posterunku Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. Uwolniono 107 więźniów. 1 maja 1935 rok. Opanował w biały dzień Kock. 14 maja 1935 roku w Lesie Stockim, na czele oddziału liczącego 170 żołnierzy, rozbił obławę NKWD i UB z udziałem 680 funkcjonariuszy. W 1936 roku podległe Kurasiowi oddziały operowały na terenie całego województwa krakowskiego, dokonując tak brawurowych akcji jak rozbicie 18 sierpnia 1936 roku więzienia Świętego Michała w Krakowie, z którego uwolniono 64 więźniów. Jak szacują historycy, podległe mu oddziały liczyły od 500 do 700 partyzantów, z którymi współpracowało ponad 1000 wywiadowców, łączników i informatorów. Siły podległe Kurasiowi były tak silne, że Polska Partia Robotnicza na Podhalu zeszła do konspiracji, zeszła do podziemia. Szendzielarz Łupaszka walczył w Borach Tucholskich na czele odtworzonej tam 5. Brygady Wileńskiej w listopadzie 1946 roku. Jego oddział miał na swoim koncie w ciągu pół roku, niecałego swojej działalności, 170 akcji bojowych. W ciągu tego pół roku rozbito 27 posterunków Milicji Obywatelskiej, 3 placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 3 sowieckie placówki łączności. W ciągu pół roku oddział stoczył 14 walk i potyczek z siłami bezpieczeństwa. Kilka bardziej spektakularnych akcji Łupaszki z tego okresu. 19 maja 1936 roku. Rozbrojenie 7 posterunków Milicji Obywatelskiej i jednej placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w powiecie Starogard i Kościerzyna. 21 maja 1936 roku. Rozbicie placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i posterunków Milicji Obywatelskiej w Bobolicach i Piotrówku koło Koszalina oraz Przychylewie koło Człuchowa. 28 października 1946 roku. Rozbicie grupy operacyjnej Milicji Obywatelskiej Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na drodze Wielbark-Jedwabno koło Szczytna. Jacy byli żołnierze niezłomni. Jeden z nich, Józef Silaski, tak wspominał swego dowódcę, Bernaciaka. Zrównoważony, rozsądny i opanowany. Nie szafował ludzkim życiem, cieszył się ogromnym autorytetem i szacunkiem. Wymagał wiele, nie tylko od swoich podkomendnych, ale i od siebie. Nigdy nie wypił więcej niż kieliszek alkoholu. Ostro tępił pijaństwo. Nigdy nie działał pochopnie. Każdą decyzję, zwłaszcza taką, którą mogła pociągnąć utratę czyjegoś życia, rozważał starannie i wielostronnie. Żołnierze niezłomni, zwłaszcza dowódcy żołnierzy niezłomnych, walczyli do końca. Major Marian Bernaciak poległ 24 czerwca 1946 roku koło wsi Piotrówek, zaatakowany przez grupę żołnierzy, gdy wracał z odprawy. Miał zaledwie 29 lat. Józef Kuraś 21 lutego 1947 roku, wykorzystując zimową demobilizację oddziałów, opierając się na wiadomościach agentach, oddziały KBW i UB otoczyły kwaterę Kurasia w Ostrowsku pod Nowym Targiem. Po stoczonej warce, śmiertelnie ranny, został rozbrojony. Zmarł następnego dnia, 22 lutego 1947 roku w Nowotarskim Szpitalu. Po kolejnej amnestii ogłoszonej w lutym 1947 roku, Dekutowski razem z Siłą Nowickim, inspektorem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie, podjął rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o warunkach ujawnienia się lubelskiej partyzacji niepodległościowej. Po fiasku rozmów postanowił razem z dowódcami pododdziałów przedostać się na zachód. 16 września 1937 roku wpadł zastawioną przez UB pułapkę w Nysiem, po czym trafił do centralnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim Mokotowie. Major Dekutowski przeszedł niesłychanie brutalne śledztwo. Podczas niejawnej rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie we wrześniu 1938 roku wziął na siebie całą odpowiedzialność za działalność oddziału. Sąd skazał go na 7-krotną karę śmierci. Wnioski o łaskawienie napisane przez niego i jego matkę prezydent Bolesław Bierut odrzucił. Na przełomie stycznia i lutego 1939 roku zaczął wraz ze swoimi współwięźniami przygotować dziurę w suficie, aby przez strych i dach wydostać się na wolność. Niestety, gdy otwór był na wykończeniu, jeden z kryminalistów doniósł o wszystkim strażnikom. Za karę trafił wówczas Siła Nowickim na kilka dni do karceru, gdzie siedzieli nago, skuci w kajdany. Major Hieronim Dekutowski Zapora został stracony 7 marca 1939 roku o godzinie 19 w Warszawie. Ewa Kurek pisała. Wyglądał jak starzec, siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra, zerwane paznokcie. My nigdy nie poddamy się, krzyknął, przekazując przez swoich więźniów swe ostatnie posłanie. Według dokumentów wyrok wykonano przez rozstrzelanie. Potem w 5-minutowych odstępach zamordowano jego żołnierzy. Rysia, Żbika, Mundka, Białego, Junaka i Zawadę. W marcu 1947 roku major Szędzielarz rozwiązał oddział. Ukrywał się potem kolejno w Warszawie, okolicach Głupczyc, Osielcu, koło Makowa Podhalańskiego. Został aresztowany 30 czerwca 1938 roku w Osielcu. Po długotrwałym śledztwie Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go 2 listopada 1950 roku na karę śmierci. Podczas śledztwa i rozprawy wziął na siebie całą odpowiedzialność za działalność podległych mu sobie żołnierzy. Współwięzień Stanisław Krupa wspominał. Opowiadano mi, że kiedy kilku strażników weszło wieczorem do celi, wywołano go na wykonanie wyroku. Poszedł sprężystym krokiem starego kawalerzysty z bardzo wysoko podniesioną głową. Major Szędzielarz został stracony 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. Józef Franczak, pseudonim Lalek. Ostatni żołnierz niezłomny walczył, ukrywał się 18 lat. W raporcie sporządzonym przez Służbę Bezpieczeństwa tak opisano ostatnie chwile jego życia. Czytam raport. Okrążenia zabudowań B. Wacława, syna Jana, dokonano z podjazdu przez grupę operacyjną ZOMO, składającą się z 35 funkcjonariuszy, doprowadzonych do Meliny przez dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa. Z chwilą okrążenia zabudowań bandyta Franczak wyszedł ze stodoły, pozorując gospodarza. Rozważał możliwość wyjścia z obławy, a gdy został wezwany, chwycił za broń pistolet, z którego oddał kilka strzałów. W tej sytuacji grupa likwidacyjna ZOMO przystąpiła do likwidacji. Franczak, mimo wzywania go do zdania broni, podjął obronę i wykorzystując słabe punkty obstawy,
pod osłoną zabudowań wycofał się około 300 metrów od Meliny, gdzie podczas wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł. Józef Franczak. Ostatni żołnierz niezłomny został zastrzelony 21 października 1963 roku o godzinie 15:40. Jego śmierć kończy epopeję żołnierzy niezłomnych. Żołnierzy, którzy podjęli walkę z nową władzą. Walkę, która trwała aż tak długo. Kiedy czcimy żołnierzy niezłomnych, kiedy oddajemy im cześć, pojawiają się głosy, które mówią, że przecież oni przegrali, że w ten sposób hołubimy ludzi przegranych, którzy ponieśli klęskę, że to jakiś masochizm, rozpamiętywanie kolejnych porażek i klęsk. Czcząc pamięć Szendzielarza, Kurasia, Bernaciaka, Dekutowskiego, Franczaka i wielu innych, my nie czcimy klęsk, my oddajemy hołd bohaterom. Ludziom, którzy tak bardzo kochali Polskę, że nie wahali się podjąć walki w tak trudnych warunkach. Którzy byli wierni sprawie do końca. Jedni ginęli z bronią w ręku, inni ginęli traceni w egzekucjach, ale nawet tam, w piekle komunistycznych kazamat, w czasie nieludzkich tortur, potrafili zachować się z godnością. Potrafili uratować swoje człowieczeństwo. Są bohaterami. Mogą być wzorem dla mnie i dla każdego Polaka, zwłaszcza młodego, jak bardzo można kochać swoją ojczyznę. I dlatego o nich pamiętamy. Dlatego oddajemy im cześć. Pojawiają się też tacy, którzy mówią, że to byli bandyci. To nieprawda. To niesprawiedliwe zarzuty. Oczywiście po II wojnie światowej obok żołnierzy niezłomnych byli bandyci, były bandy rabunkowe, były bandy szabrowników. Wiele z tych band właśnie żołnierze niezłomni zlikwidowali przy poparciu miejscowej ludności. Nie każdy, kto chodził z pistoletem po lesie po II wojnie światowej, był żołnierzem niezłomnym. Zdarzało się, że był zwykłym rabusiem i bandytą. Zdarzało się, zwłaszcza pod koniec tej historii, że ci zdesperowani już pojedynczy żołnierze niezłomni, którzy byli głodni, żeby przeżyć, rabowali żywność, bo nie mieli innej możliwości, a człowiek przecież musi jeść. Ale to nie byli bandyci. To byli bohaterowie walczący o wolną Polskę. Zjawiska marginalne są w każdym ruchu partyzanckim. Partyzance w czasie II wojny światowej też tego typu historie, gdzie jakiś zdesperowany partyzant głodny rabował, bo chciał się najeść, znajdziemy. Pojawiają się też zarzuty, takie jakie formułuje chociażby Gross, że żołnierze niezłomni to jacyś obsesyjni antysemici, którzy mordowali Żydów. Pojawiają się nawet listy Żydów, którzy zostali zamordowani przez żołnierzy niezłomnych. I czasami te listy są prawdziwe. Tylko czego się nie pisze najczęściej? Że ci zamordowani przez żołnierzy niezłomnych byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, byli milicjantami, byli funkcjonariuszami Polskiej Partii Robotniczej. Oni ginęli nie dlatego, że byli pochodzenia żydowskiego. Oni ginęli dlatego, że byli komunistami, że służyli totalitarnej władzy. Żołnierze niezłomni zabijali też polskich milicjantów, zabijali też polskich ubeków, zabijali też polskich komunistów. Oni zabijali przedstawicieli systemu opresji, a nie dokonywali czystek na tle etnicznym. To nie byli antysemici. To byli polscy patrioci walczący o polską sprawę, o Polskę wolną, o Polskę prawdziwie niepodległą. To, co się działo po II wojnie światowej, w dużej mierze przypomina powstanie styczniowe. Tam też była wojna partyzancka. Tam też byli dowódcy walczący z dużo silniejszym przeciwnikiem. Tylko że żołnierze niezłomnie byli bardziej tragiczni od powstańców styczniowych, bo wróg był o wiele bardziej bezwzględny, o wiele bardziej okrutny niż Rosjanie tłumiący powstanie styczniowe. warto pamiętać o tych ludziach, których mordowano, których chowano po kątach. My przecież do dzisiaj szukamy ich szczątków. Do dzisiaj wielu żołnierzy niezłomnych nie doczekało się pochówku. Do dzisiaj o wielu żołnierzach niezłomnych nie wiemy nawet, gdzie zostali pochowani, których przez wiele lat potem opluwano, których pisano nieprawdopodobne, bzdurne książki, że są mordercami, potworami w ludzkiej skórze. My dopiero od kilku lat możemy powoli przywracać im pamięć, godność. Możemy czcić ich pamięć. Warto o nich pamiętać. Warto oddawać cześć tym niezwykłym ludziom. Nie tylko 1 marca każdego roku, ale zawsze warto o nich pamiętać.